Zielono mi.
Witam Państwa bardzo serdecznie, Agnieszka Polacka, ponieważ pora roku już nie sprzyja pracom tym zewnętrznym w ogrodzie. Przenosimy się do wewnątrz z naszym ekspertem, panem doktorem Piotrem Czuchajem z Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry.
No i my będziemy zajmować się z panem tutaj tymi roślinkami, które rosną na zewnątrz, ale bardzo daleko od naszego kraju i one są wtedy piękne, wielkie, a my w tych miniaturkach mamy je sobie w domku.
No niekoniecznie, bo niektóre gatunki też potrafią osiągnąć dosyć duże rozmiary w mieszkaniu. Zależy od tego, ile my mamy miejsca, czy pozwolimy im się rozrosnąć, czy też nie.
I bywa tak, że dorastają do takich tych maksymalnych wielkości jak w naturze?
Tyle, ile daje nam możliwość sufit i przestrzeń, to nawet mogą kilka metrów, a nawet i więcej osiągnąć.
Sky is the limit. Panie Piotrze, na pierwszy ogień postanowiłam wziąć monsterę, modną ostatnio niesamowicie i to nie tylko jako roślinę pokojową, tylko w ogóle we wnętrzarstwie, w ozdobach. Motyw liścia monstery jest bardzo popularny. Skąd pochodzi monstera, dlaczego tak się nazywa i dalej będziemy jeszcze o niej rozmawiać.
Znaczy ogólnie monstera w naturze jest pnączem. Są to kraje subtropikalne i tropikalne Ameryki Południowej i Meksyku, a głównie ta forma, którą my uprawiamy, pochodzi z Gwatemali, z tamtych rejonów i popularność zyskała dzięki temu, że jest bardzo łatwa w uprawie. To jest jedna z takich form, które bez problemu w każdych warunkach domowych będą rosły, a nazwa nawiązuje do samej wielkości rośliny. Botanicy, którzy ją odkryli, byli przerażeni, że takie pnącze osiąga tak wielkie rozmiary, bo samogonek liściowy może mieć metr długości i blaszka liściowa około 60. To sobie wyobraźmy, jakie te rośliny były gigantyczne w naturze, wspinając się po kilkudziesięciometrowych drzewach. Także to już samo w sobie spowodowało, że ta nazwa nawiązuje do wielkości rośliny i kształtu blaszek liściowych.
Monstrum. Takie wielkie. A skoro pan mówi, że to jest pnącze, to ja ostatnio spotkałam się z takimi dwoma kierunkami uprawy monstery. Przy paliku, z mchu, bez palika. Czy to ma znaczenie dla monstery?
Znaczy akurat tutaj palik to tak jakby się wspinała po drzewie. Roślina ta tworzy korzenie powietrzne, gdzie w naturze nimi się wspina. Jeżeli nie ma palika, to te korzenie swobodnie zwisają, nie wrastają, bo nie mają do czego wrastać. No i pojawia się problem, bo one mogą osiągnąć kilka metrów długości. Co z nimi robić? Jedni mówią, że obcinać, inni, że zostawić. Każda ingerencja w system rośliny, czyli odcięcie, no będzie stresem dla niej, będzie źle reagowała. Tylko nieestetycznie wyglądają długie, wiszące korzenie. Także lepiej czasami prowadzić przy paliku, do którego jest możliwość, że one będą wrastały.
A ona szybko rośnie?
Raczej zależy od warunków domowych. Zdarza się, że formy młodociane, czyli gdzie blaszka liściowa nie jest podzielona, w ciągu 2 lat już potrafią wytwarzać blaszkę dojrzałą z wcięciami i z dziurami.
Skoro pan mówi, że zależy od warunków, jakie są warunki takie idealne dla monstery w domach?
Dużo światła rozproszonego, unikać słońca. Tutaj akurat bezpośredniego nasłonecznienia unikamy, bo powoduje też wyblaknięcie liści, one nie wyglądają wtedy zbyt efektownie, natomiast światło rozproszone, wyższa wilgotność powietrza i umiarkowane podlewanie. Takie warunki, jak zapewnimy, roślina będzie rosła idealnie.
A ona potrzebuje dużą doniczkę, na przykład z dużą ilością ziemi?
Doniczkę dostosowujemy do wielkości rośliny. Doniczka też poniekąd stabilizuje roślinę. Jeżeli będzie za mała, roślina nam się będzie wywracała, ale też doniczką jesteśmy w stanie ograniczyć wzrost. Jeżeli roślina ma za ciasną doniczkę, też wolniej rośnie, czyli nie osiągnie nam gigantycznych rozmiarów w pomieszczeniu.
No a co wtedy, kiedy ta roślina już jest tak duża, że chcielibyśmy ją zmniejszyć?
Znaczy tutaj nie ma problemu. Jak większość roślin ozdobnych, doniczkowych do dekoracji wnętrz, wiosną możemy ją rozmnożyć przez pocięcie. Wiosna najlepszy termin i tutaj mamy dowolność. Możemy ukorzenić wierzchołek wzrostu, który ma 3 liście. Tutaj jest ważne, że ukorzeniając część wierzchołkową, nie powinien to być jeden nierozwinięty liść. One muszą być w pełni dojrzałe, a potem możemy ciąć na fragmenty jednowęzłowe, czyli tam, gdzie nam wyrasta liść, mamy sadzonkę, zawiązek korzenia, pąk przybyszowy, umieszczamy w doniczce z podłożem przepuszczalnym i w ciągu kilku tygodni do miesiąca powinny się ukorzenić.
Widziałam też takie filmiki, że wtedy, kiedy prowadzimy przy tym paliku z mchem, to te korzenie wrastają w palik i wtedy ktoś tam ciął po prostu na fragmenty razem z tym palikiem i już miał gotową roślinę tak. z korzeniami i już było okorzeniane.
To jest jedna z możliwości szybkiego rozmnożenia, podzielenia rośliny.
Mhm. A co im zagraża w naszych domach, oprócz tego bezpośredniego słońca, o którym pan
wspomniał? Dużym problemem są ostatnio szkodniki i to jeden z takich najgroźniejszych, to wełnowiec, który się też niestety do monstery przyczepia i tutaj szukamy różnych metod walki z tym szkodnikiem, od chemicznych po biologiczne. Najprościej też jest po prostu porządnie umyć taką roślinę i nie pozwolić rozwojowi się mszycom, ale też z drugiej strony roślina jest bardzo wrażliwa na przelanie. Mhm. Kiedy będzie nieregularnie podlewana, przelewana, to na liściach będą pojawiały się przebarwienia, liście będą zamierały, nie wykształcały się i to jest też taką dosyć dużą bolączką, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy mamy niedobór światła.
A jak często podlewamy albo kiedy podlewamy monsterę?
Czyli podłoże powinno przeschnąć, nie wyschnąć. To jest taka moja zasada, czyli powinno...
Czyli co, palec na jakąś tam głębokość wsadzamy, czy miernikiem?
Być umiarkowanie wilgotne, czyli w tej chwili mierzenie wilgotności palcem jest troszeczkę utrudnione. Zmieniły nam się troszeczkę technologie uprawy, zmieniły się podłoża do uprawy wnętrz i większość podłoży, których komponentem jest włókno kokosowe, z reguły przesycha w tej górnej warstwie, a w głębszej jest wilgotne. I to też może powodować, że niewłaściwe podłoże też będzie negatywnie się odbijało i przesychało. To też musimy wyczuć. Nasza obserwacja powie nam, kiedy roślinę podlewamy. Zresztą monstera też, kiedy ma za sucho, jej liście nie błyszczą się, a stają się takie bardziej matowe.
I to jest też znak, że już czas ją podlać.
Dokładnie.
Ale wspomniał pan, że włókno kokosowe to nie jest najodpowiedniejsze podłoże do monstery. To w czym ona powinna najlepiej rosnąć?
Podłoże powinno być przepuszczalne, takim modnym podłożem do wszystkich aroidów, bo monstera też jest tą rośliną, bo należy do rodziny obrazkowatych. W slangu ogrodniczym, hobbystycznym dominuje takie podłoże jak bigos, czyli składa się z mieszanki różnych podłoży.
Tam coś kokosowe, jakieś chipsy?
Substrat torfowy, chipsy kokosowe, substrat kokosowy, perlit, takie, żeby to podłoże miało dużą pojemność powietrzną, było przepuszczalne i wtedy system korzeniowy dosyć dobrze się czuje, aczkolwiek w warunkach ogrzewania mieszkania centralnego powoduje, że ono może też szybciej przesychać. Także tutaj jest większa kontrola ważniejsza.
Ale to nie jest tak, że to podłoże jest takie dosyć ubogie w składniki odżywcze, że trzeba by tam jeszcze tej monsterzy coś dołożyć.
Aby wszystkie rośliny dobrze rosły, trzeba pamiętać o tym. My jemy, rośliny też potrzebują. Mhm. Czyli zwłaszcza w okresie wegetacji, czyli od marca do końca sierpnia, kiedy mamy większy dostęp do światła, rośliny mają go więcej, czyli zapotrzebowanie na składniki odżywcze też tych roślin jest większe.
I wtedy nawozimy takimi nawozami wieloskładnikowymi, jakieś są specjalne do monster i roślin obrazkowatych?
Asortyment w tej chwili tych produktów jest ogromny i nawet sprofilowany pod kątem roślin, ale wystarczy dobierać, mamy rośliny o ozdobnych liściach, czyli do tej grupy należy monstera, no to dobieramy takie nawozy, które będą miały odpowiednią zawartość tych składników odżywczych do tego typu roślin.
A skoro już pan wspomniał o tych liściach, są monstery o liściach dużych, zielonych, ale są na przykład o liściach w białe ciapki.
Tutaj akurat odmian jest bardzo dużo o barwnych liściach, bo już chyba w tej chwili chyba około 10 się pojawiło różniących się zabarwieniem tego odcieniu białego, kremowego czy nawet wręcz żółtego. Tutaj musimy troszeczkę oszczędniej też jak gdyby nawozić te rośliny, bo zbyt dobre warunki dla rośliny spowodują, że może nastąpić recesja, czyli powrót do gatunku, czyli roślina może zacząć wytwarzać tylko liście zielone.
A one nie są mniejsze, te liście tych takich kolorowych okazów?
Tutaj też zależy od odmiany, bo się okazuje, że niektóre osiągają jak u czystego gatunku, zresztą są też formy, które nie tworzą tak dużych liści, czyli można mieć formę o liściach zielonych, ale nie będzie tworzyła tak podzielonej blaszki liściowej, że nie będzie w nich dziur.
Mhm. Słyszałam, że bardzo smaczne owoce wytwarza monstera.
Smaczne i też problematyczne troszeczkę, bo? Zwłaszcza osoby, które mają problemy z jelitami, nie powinny za dużo takiego owocu spożyć, nawet wręcz centymetrowy kawałek, z tego powodu, że mają bardzo dużo szczawianów wapnia, które podrażniają żołądek.
Ale nie grozi nam to, że u nas monstera w mieszkaniu zakwitnie i wyda owoc?
Kwitnąć zakwitnie, co
a
do rozwinięciem. Kwiatostan typowy dla rodziny obrazkowatych. Jeżeli kojarzymy, jak kwitnie skrzydłokwiat anturium, czyli budowa jest bardzo podobna,
białe jakieś
tylko,
taka blaszka.
Tylko, że dokładnie, pochwa kwiatostanowa jest biała i w środku znajduje się kolba, która jest kwiatostanem, a później będzie owocostanem. Faktycznie, owoce mają, nie miałem okazji próbować, ale nawiązują smakiem do ananasa,
też
ananasa z bananem w połączeniu.
Są, tak.
Także okazuje się, że czasami w niektórych marketach można nabyć owocostany.
I to się tak nazywa, owoc Monstery.
No, dokładnie.
Ciekawe. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za rozmowę o tej modnej roślinie. Państwa zapraszam na nasz program za tydzień. Wtedy porozmawiamy o palmie, która nazywa się areka. Zielono mi.